polityczne.
I jesteśmy już w komplecie. Pan poseł Jacek Żalek dotarł do studia. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry.
Przypomnę, że pan poseł Adam Andruszkiewicz z Kukiz 15 jest już z nami. Panie pośle, zacznę od pana posła Jacka Żalka, bo to on towarzyszył wicepremierowi Jarosławowi Gowinowi podczas wizyty w firmie Pronar, a sam wicepremier był wyraźnie zaskoczony tym, że nie dość, że firma gdzieś tam na ścianie wschodniej jest tak duża i jeszcze na dodatek się rozwija. To trochę smutne, że członkowie rządu są zaskoczeni czymś takim, panie pośle.
Znaczy, bardzo dobrze, że są zaskoczeni. Gdyby się okazało, że nie są zaskoczeni, to by dowodziło tego, że w Polsce firmy się nie rozwijają. A firma, która tak szybko, dynamicznie się rozwija, jest tylko powodem do dumy. I trudno, żeby minister nauki znał wszystkie firmy, nie tylko na Podlasiu, ale i w całej Polsce.
A i o współpracy nauki z biznesem porozmawiamy sobie teraz, bo firma Pronar ma nowoczesne centrum naukowo-badawcze. Firmy branży metalowej, że tak powiem, są wpisane jako klaster do planu Morawieckiego. Wydawałoby się, że tutaj w naszym regionie takie branże raczej rozwijać się nie powinny, ale proszę, jak ktoś chce, no to może.
Tak, to jest wynik przedsiębiorczości tak naprawdę kilku pasjonatów, którzy z małych zakładów po 89 roku, albo przejmując upadłe zakłady, albo zakładając, tak jak w przypadku innego dużego przedsiębiorcy, w garażu od naprawy kosiarki, zaczynają budować wielkie firmy, które później nie tylko imponują panu premierowi, ale imponują całemu światu, no, bo konkurują z całym światem. Te firmy eksportują do...
Taką bezpieczną, stabilną pracę dla kilku tysięcy.
Tak, ale podbijają ponad 150 rynków, tak? Każda z tych firm. To jest niesamowite. Firma, w której kolejny zakład, a w zasadzie fabryka, była otwierana przy udziale pana premiera, jest w swojej branży jedną z najlepszych firm na świecie. Zatem mamy czym się chwalić. Te firmy, trzeba pamiętać, od pokoleń były budowane na Zachodzie i budowały swój... Ta ich ekspansja była budowana przez wiele pokoleń. Nasze firmy tak naprawdę poza tymi przejętymi przez Skarb Państwa w większości przypadków albo zostały przez niefortunny plan Balcerowicza doprowadzone do upadłości, albo stawiając pierwsze kroki, wychodzą na rynek światowy.
Dzisiaj
to bardzo
mamy
dobrze.
Wicepremiera Morawieckiego, którego część publicystów nazywa, szczególnie tych z prawej strony, naszym Balcerowiczem.
Panie dyrektorze,
pan poseł Andruszkiewicz się zgodzi?
Szanowni państwo, ja bym nie chciał tej analogii używać, ponieważ mi się raczej rządy Balcerowicza bardzo źle kojarzą z historii naszej gospodarki. Sam pamiętam doskonale, jako młody człowiek, gdzieś tam lata 90., kiedy wielu moich kolegów miało wręcz tragedie rodzinne, bo zwolniano ich rodziców z pracy i to się bardzo źle kończyło później, tak życiowo. I sam też pamiętam przyjęcia naszych fabryk, no przecież chociażby w Grejewie, zakład płyt jurowych potężny, przyjęty przez kapitał niemiecki. Tak?
I dzisiaj dalej jest potężny.
Jest potężna, aczkolwiek zarabia dla państwa niemieckiego, a centralę z Grejewa przeniesiono już do Wrocławia. Także to pokazuje i część fabryk również na przykład do Rosji zaczęto przenosić, tak? Także to pokazuje, że lepiej, aby dobre fabryki były w rękach polskich. Ale wracając do tematu...
Czy ręce polskie gwarantują rozwój?
Znaczy ja myślę, że jeżeli mamy pewne takie, mówiąc brzydko, takie kury, które znoszą złote jaja, tak, no to nie wypada ich sprzedawać po prostu. To są takie jakieś srebra rodowe nasze, panie pośle, momencik. Natomiast no takie KGHM chociażby, tak, który wiemy, że jest naszym takim srebrem rodowym, a wiemy, że Platforma Obywatelska gdzieś tam miała w głowie, aby sprzedać być może właśnie kombinat górniczo-hutniczy miedzi, tak, w Lubinie. Natomiast wracając również do wizyty pana premiera Gowina, nas bardzo cieszy oczywiście, że ministerstwo się interesuje, odwiedza tak naszych przedsiębiorców. Ja wiem, że pan minister, akurat odpowiada, pan premier odpowiada za szkolnictwo wyższe, tak, u nas. Bardzo ważne jest, aby doprowadzić do kompatybilności szkolnictwa nie tylko wyższego, ale również chociażby zawodowego z naszym właśnie przemysłem, naszymi przedsiębiorstwami, ponieważ nasi polscy przedsiębiorcy bardzo mocno narzekają w ostatnim czasie na fakt, że brakuje im wykwalifikowanych rąk do pracy, tak?
Po prostu... Te wykwalifikowane ręce na ogół pewnie wyjechały za granicę.
Tak, ponieważ tam są lepsze stawki, aczkolwiek to to też jest taki efekt, panie dyrektorze, że pokolenie moich rówieśników zostało wypchnięte w dużej mierze przez państwo polskie, wszystkie na studiach humanistyczne, tak wypchnięto de facto. Zapanowała taka moda, że no musisz być magistrem, tam nieważne czego, ale abyś był, tak? Idź sobie nawet na jakąś tam uczelnię prywatną.
Ale to państwo polskie wypychało, po prostu byliśmy ludźmi, którzy chcą się uczyć, nadal jesteśmy.
Wypychało, panie dyrektorze, w ten sposób, że po prostu dezawuowano szkolnictwo zawodowe, mówiąc tak, że jest coś gorszego, że będąc na przykład fachowcem, specjalistą, to, no, to jest coś gorszego niż bycie magistrem.
Dzisiaj trudniej znaleźć murarza, tynkarza, który zarabia, jak już się znajdzie takiego, o wiele więcej niż, podejrzewam, adiunkt, czy jakiś człowiek z magistrem po zarządzaniu.
Dobry fachowiec zarabia o wiele lepiej niż mniej jeden magister i naprawdę musimy pracować nad tym, aby te szkolnictwo zawodowe i wyższe były kompatybilne właśnie z naszym przemysłem.
No właśnie, do tej chciałem nawiązać do tego, o czym mówił pan poseł Żalek wcześniej, i do tej cysterny miodu wrzucić łyżkę dziegciu. Te wszystkie firmy, o których tutaj rozmawialiśmy, wymieniając ich nazwy i gdzieś tam mając w domyśle również takie chociażby początki jak naprawa w garażu kosiarki, od tego do jakiejś ogromnej firmy, one to wszystko zrobiły w ciągu ostatnich tam kilkunastu, kilkudziesięciu lat, podejrzewam, tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy państwo im nie przeszkadzało. Co zrobi państwo teraz, żeby nie przeszkadzać?
Bardzo dobre pytanie z punktu widzenia tego, co chciałem dodać do wypowiedzi szanownego kolegi, a mianowicie, że trzeba rozróżnić plan, który został przygotowany przez ministra Wilczka, który uwolnił naszą gospodarkę jeszcze w okresie komunizmu i doprowadził do tej wolności gospodarczej, którą
rozmontował komunizm bez używania słowa komunizm.
Tak, ale taka była intencja, żeby po prostu ratować Polskę przed bankructwem. I trzeba rozróżnić to działanie od działania, które miało wyhamować ten rozwój gospodarczy, które miało uwłaszczyć nomenklaturę, a błędnie jest przypisywana zasługa ministra Wilczka Balcerowiczowi, bo to Balcerowicz był tym, który dostał zlecenie od premiera Rakowskiego na to, żeby przygotować swój plan, słynny plan uwłaszczenia nomenklatury. I to ten plan doprowadził do tego, że zaczęto wprowadzać regulacje, za bezcen wyprzedawać polski majątek narodowy, który trafił w ręce...
Ale cztery reformy Balcerowicza to już nie był czas premiera Rakowskiego.
Proszę?
Mówię, że cztery reformy
Ja mówię o momencie przygotowania. Plan Balcerowicza to nie było tak, że...
Zdecydowanie, oczywiście.
Że powstał
plan
w głowie mądrego pana doktora, tylko dostał pan doktor z PZPR-u zlecenie na ten plan. I kiedy już była możliwość realizacji, bo udało się planem Wilczka uratować gospodarkę, okazało się, że Polacy są tak przedsiębiorczy, że nie dość, że nie będzie bankructwa. Jeszcze doszło do zmiany po 1989 roku ustrojowej i nagle się okazało, że ci, którzy chcieli, że ta ciągłość może zostać zachwiana i chodziło o to, żeby niestety Polacy nie mieli w swoich rękach instrumentów, które pozwolą na zbudowanie silnego państwa.
Ja tylko przypomnę, że ta ustawa ministra Wilczka dotyczyła tego, że każdy może prowadzić działalność gospodarczą,
tak.
Każda osoba fizyczna i było, zdaje się, chyba 11
Pięć, chyba
na początku.
Pięć takich
działalności koncesjonowanych.
I okazało się, że Polska może się rozwijać. Wybraliśmy inną drogę i dzisiaj państwo nie tylko, że nie wystarczy, żeby nie przeszkadzało. Dzisiaj niestety musi podawać rękę, dlatego że nie konkurujemy na wolnym rynku wbrew pozorom, jak się nam bardzo często wmawia, tylko inne państwa, przykład stoczni, kiedy nam zabroniła Unia Europejska dofinansować polskie stocznie, w tym samym czasie niemieckie były doinwestowane z budżetu państwa. Czyli okazuje się, że nie konkurujemy na wolnym rynku. Niestety ten interwencjonizm jest. My oczywiście róbmy to mądrze, bo jeżeli będziemy popełniać te te same błędy, że będziemy, nie wiem, nierentowne przedsiębiorstwa, tak? Bez modernizacji, bez jakiegoś planu strategicznego inwestować, to będzie dziura po prostu bez dna. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby stworzyć warunki.
Bo obiecaliśmy słuchaczom w ubiegłym tygodniu, że będziemy mówić o służbie zdrowia. Natomiast ja jestem ciekaw, czy pan poseł Andruszkiewicz również podziela tę spiskową teorię dziejów.
Panie doktorze, ja myślę, że to nie ma żadnego spisku. Generalnie jest zwykła rywalizacja narodów, którą znamy od setek i tysięcy lat. Tak, wiadomo, że nie ma czegoś takiego. Nam wmawiano często jako Polakom, chociażby kiedy wstępowaliśmy do Unii Europejskiej, że będziemy teraz w takiej strukturze, która jest instytucją charytatywną i wszystko otrzymamy za darmo, niczego w zamian nie musimy oddawać. To jest nieprawda. Zawsze jest rywalizacja między narodami. To jest normalne. Jestem, rozumiem to, że Niemcy dbają o swoje interesy, a my jako Polacy musimy dbać w końcu o swoje. Natomiast my jako Kukiz 15 zdecydowanie jesteśmy za wolnością gospodarczą, tak? I tak, ta droga, która była wytyczona przez pana Wiczka, ja rozumiem, że ona nie może być w 100% powielona, chociażby przez wzgląd na pewne regulacje unijne, które nas obowiązują.
Właśnie, chciałem wspomnieć o tych traktatach,
właśnie, więc
które
tutaj
nas
mamy pewne obostrzenia.
Trochę ograniczają, ale żeby te minusy nie przysłoniły nam plusów Unii Europejskiej, ale proszę bardzo.
Znaczy, panie rektorze, przede wszystkim musimy w ramach Unii Europejskiej starać się obniżać podatki, na przykład kazus Rumunii teraz, która obniża bardzo mocno stawki VAT-owskie chociażby, do tych limitów dopuszczalnych i zanotowała wzrost budżetowy. Tak? To pokazuje, że my jako Polacy, jeżeli nam się odciąży pewne właśnie takie rzeczy, które nas jakby przytłaczają w działalności gospodarczej, to jesteśmy bardzo przedsiębiorczym narodem i potrafimy się rozwijać. I ja bym bardzo chciał, żebyśmy w Polsce stawiali na tą małą działalność gospodarczą również, na to, aby umożliwiać ludziom zakładanie chociażby jednoosobowej działalności gospodarczej, aby ją rozwijać, bo właśnie ten nasz tak zwany pierwszy kapitalizm z lat 90., tak? Bardzo dobrze w Białymstoku widać, chociażby na przykładzie rynku na Kawaleryjskiej, tak? Czy nawet tych budy, które teraz są już tam powoli burzone, ale gdzieś tam w okolicach dworca PKS, tak? To są takie te pierwsze nasze przejawy kapitalizmu. Wszyscy to pamiętamy jeszcze, jak tam się jeździło, jakieś spodnie i tak dalej. Ale paradoksalnie na tych budkach Polacy bardzo się bogacili. I te pieniądze zostawały w Polsce.
No my nie mamy wyboru. Dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że ciągle tych jednoosobowych działalności gospodarczych jest bardzo dużo. W okolicach 3 milionów. Tak zresztą również w diagnozie do planu Morawieckiego można znaleźć takie dane, bodajże na stronie 61, ale państwo sobie sprawdzą, albo panowie posłowie. Tylko, że problem polega na tym, że to głównie osoby takie, tak zwane outsourcing, to bardzo modne słowo dzisiaj, czyli te, które są jakby wyrzucane poza system etatystyczny, nie mają szans na to wszystko, czym cieszą się dzisiaj ci, którzy pracują na etatach w urzędach, instytucjach państwowych czy gdzieś innym.
Panie redaktorze, dlaczego ta wizyta pana premiera była tak ważna? W Narwi, w Narewce. Dlatego, że to przedsiębiorstwo zostało zbudowane głównie w oparciu o polską myśl technologiczną. Tam inżynierowie nie zastanawiają się, jak komuś ukraść patent, tylko wymyślają własne patenty.
Tylko muszą
patenty
się bronić przed tym, żeby
nie ukradziono. I dzięki temu, otóż to, i dzięki temu pracuje ich tam ponad 200, tak? A pracowników jest prawie 3000. To dowodzi, że jeżeli rozwijamy polską myśl techniczną, zbieramy patenty, to unikamy takiej sytuacji, to o czym bardzo powszechnie się mówiło, pułapki średniego rozwoju. Ona najlepiej to ilustruje przypadek znanej wszystkim marki Fiata, kiedy w montowni, bo tak trzeba to nazwać, fabryka, która była montownią, nie wymagała naszej myśli technicznej, nie wymagała żadnego wyższego, znaczy takiego doświadczenia ani wykształcenia technicznego większego. Trzeba było umieć wkręcić, podać. Teoretycznie każdego można było przyuczyć do tego zawodu. I co się okazało? Okazało się, że kiedy Fiat miał problemy u siebie w Torynie ze swoją fabryką, która oczywiście była nierentowna i miał do wyboru likwidację rentownej, bardzo rentownej w Polsce nowoczesnej, doszło do wyboru, którą zlikwidował? Zlikwidował tą w Polsce, a nie tą w Turynie. Dlaczego? Bo się kierował patriotyzmem gospodarczym.
No,
po prostu.
Podobnie jak DU.
A nie wynikiem, rachunkiem ekonomicznym. I my żeby uniknąć właśnie tego typu, że to inni decydują o tym, co się otwiera i co się zamyka w Polsce, to my musimy je otwierać i ewentualnie, jeżeli jest taka potrzeba, modernizować. Dlatego, że żaden przedsiębiorca nie chce zamknąć swojej fabryki. Zaciśnie pasa i będzie tak długo zastanawiał się, szukał rozwiązania, aż je znajdzie. I dlatego musimy stawiać, tak jak kolega mówił, na wykształcenie, też to podstawowe techniczne, bo trzeba pamiętać, że padliśmy ofiarą oszustwa edukacyjnego, kiedy przyjmowano i dzisiaj, w zasadzie do dzisiaj, do teraz, do reformy premiera Gowina, który powiedział stop, nie może być takiej sytuacji, że nawet najrenomowane polskie uczelnie, renomowane niestety w cudzysłowie, bo one zamiatają koniec rankingów uczelni światowych.
Jeżeli wspomina pan o Uniwersytecie Warszawskim i Jagiellońskim, to one są w
pierwszej pięćsetce. Czyli możemy mówić o totalnym, końcu, tak? Może znajdzie się jeszcze parę uczelni, które są gorsze od polskich, ale my mówimy, o, to są nasze perełki, tak? Ale jeżeli nawet te uczelnie przyjmują kogokolwiek tylko dlatego, że za studentem idą pieniądze, czyli nie liczy się jakość. Jeżeli na jednego studenta, przepraszam, na 50 studentów przypada jeden nauczyciel akademicki, to nie mówimy żadnej nauce, tylko mówimy tak naprawdę o produkcji.
Ale z drugiej strony ci przedsiębiorcy, bo chciałbym wrócić do tego właśnie, bardzo dziękuję, że pan nawiązał tutaj, bo jakby to było myślą przewodnią tego tematu, nawiązując do wizyty pana wicepremiera Gowina w województwie podlaskim. Sam fakt, że ci przedsiębiorcy, o których my rozmawiamy, czy z Pronaru, czy z Samaszu, czy z innych firm, które tutaj działają i dość dobrze się rozwijają, oni sami inwestują w swoje centra naukowo-badawcze, bo mówią tak, po pierwsze, uczelnie nie nadążają, po drugie, są jakoś tak bardziej ukierunkowane w stronę pracy dla idei, aniżeli pracy takiej pragmatycznej.
Otóż to, i to jest kolejna, i to komercjalizacja badań naukowych, to jest kolejny cel, który postawił sobie pan premier, że nie może być tak, że jest grant na kilka milionów na prace badawcze, kończą się pieniądze z grantu i wszystkie dokonania trafiają do przysłowiowej piwnicy, bo nawet jeżeli jest jakiś sprzęt, to on po prostu jest plombowany do piwnicy, koniec, skończył się
nie
grant.
Nie można go wykorzystywać, jeżeli jest zakupiony z Unii Europejskiej, pan poseł
Adam Andruszkiewicz. Ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby skomercjalizować. To znaczy, pomysł jest taki, żeby po pierwsze te badania były wdrożone. Jeżeli nie są wdrożone, to nie ma sensu ich...
żeby były wdrożone przez na przykład prywatną firmę, to firma musi widzieć w tym zysk.
To, że znaczy my w Polsce generalnie też cierpimy na taką przypadłość, jak brak synchronizacji pracy różnych instytucji. To widać doskonale w polityce, kiedy nasi ministrowie na przykład wypowiadają różne zdania na temat z polityki zagranicznej, tak? Jeden minister twierdzi jedno, drugie, tak? Po swojemu. To samo mniej więcej wygląda sprawa chociażby w synchronizacji właśnie badań naukowych, kształcenia. My często nie mamy kierunków obranych, do których mamy zmierzać, tak? Inwestujemy pieniądze. Pieniądze są w dużej mierze niestety marnotrawione na głupie projekty. To obserwuję doskonale, tak?
Problem polega na tym, panie pośle, że zanim minister, wicepremier Gowin wpadnie na polityczny projekt, zanim jego resort i te setki urzędników, mówię setki, choć zastanawiam się, czy nie tysiące w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zaczną pisać plan i projekty, to prywatni przedsiębiorcy, i zanim to zostanie wdrożone jako element obowiązujący na uczelniach, to prywatni przedsiębiorcy już 2-3 razy zmienią jakby swój kierunek działalności, będą tam gdzieś indziej widzieć interes.
No to jest taki paradoks, panie doktorze, bo dzisiaj żyjemy w XXI wieku, gdzie mamy bardzo wysoką posuniętą technikę, wydawałoby się, że państwo powinno być ograniczone do minimum, tak naprawdę. Natomiast jest wręcz odwrotnie. Znaczy kiedyś w dawniejszych czasach mieliśmy mniejszą biurokrację, gdzie nie mieliśmy internetu, na przykład i telefonii komórkowej, tak? Dzisiaj mamy to wszystko. Do tego mamy setki tysięcy urzędników, którzy właśnie spowalniają wdrażanie takich planów. Dlatego ja się z panem Rytowem zgadzam w 100%. Musimy dawać pole manewru naszym przedsiębiorcom. Rzeczywiście to brzydko brzmi, ale tak jest, że przedsiębiorcy chcą przede wszystkim, aby nie przeszkadzać. Oni nawet często nie wymagają od państwa wielkiej pomocy. Oni nawet często nie chcą, żeby tam gdzieś to państwo im oferowało jakieś projekty i tak dalej. Byliby o wiele bardziej wdzięczni, żeby dokonano w Polsce deregulacji w wielu zawodach, chociażby do końca, żeby chociażby obniżano podatki właśnie, żeby obciążenia ZUS-owskie były zmniejszone. nie? Żeby w końcu się tym zająć, bo na przykład tego ZUS-u uciekamy ciągle, tak? Ten ZUS tam jest łatany, co chwilę łatany. Wiemy doskonale, że to tak jest bankrut tak naprawdę. Wiemy doskonale, że w kontekście naszych pokoleń nie wiadomo, czy za 20, czy 20, 30 lat będziemy wypłacalni jako Polacy, jako system emerytalny. No to zamiast raz na zawsze tego usiąść, nawet przeprowadzić bolesne reformy, ale ten ZUS obniżyć, tak aby realnie wzrosły płace, tak? To być może również by ściągało naszych Polaków z zachodu. Bo gdyby młodzi ludzie wiedzieli, że tutaj są w stanie na rękę zarobić chociażby, nie wiem, kilkaset złotych więcej, to może by wtedy wrócili, tak? To my co robimy? No my dzisiaj zapraszamy na rynek pracy w Polsce na przykład Ukraińców. Ja nic nie mam do Ukraińców w ogóle, tak? Trzeba każdy nam szanować, ale mi chodzi o to, że my przez to wpadamy w pewną taką pułapkę tego średniego dochodu, tak? Czyli nie możemy się rozwijać, nie możemy iść do góry, tylko zatrzymujemy tym samym status quo.
Średniego dochodu na poziomie siły roboczej, rozumiem.
Tak, tak, dokładnie.
Mówi, najniższe chodzi mi o to, że płace i w ogóle relatywnie bardzo niskie płace.
Czy ta płaca będzie się
Polsce
po prostu trzymała, no bo jeżeli u nas w Polsce zamiast odciążyć przedsiębiorców, tak? Tym samym tą lukę, którą mam na rynku pracy, spróbować wypełnić na przykład Polakami, którzy wyjechali na zachód, bo wielu chce wrócić, tak? To nie jest tak, że wszyscy chcą tam zostać. Dużo chce zostać, a część chce myśli o powrocie. No to my właśnie robimy w ten sposób, że zapraszamy imigrantów chociażby ze wschodu, na przykład właśnie Ukraińców. Oni wypełniają nasz rynek pracy. Ta płaca nie idzie do góry i to jest taka pułapka, w której my będziemy.
Panie pośle, pan poseł Jacek Żalek, czy to jest pułapka?
Znaczy pułapką jest, jeżeli nie reaguje się na to, co się dzieje na rynku, który jest rynkiem regulowanym, bo Unia reguluje rynek i my mamy obowiązek w ramach możliwości, jakimi dysponujemy, a te możliwości są ograniczone, zważywszy na to, że po defraudacji ponad 150 miliardów z funduszy OFE po to, żeby ratować budżet, żeby poprzedni rząd mógł ogłosić, że nie ma deficytu, tak naprawdę dzisiaj musimy to spłacać. 150 miliardów. Przypomnę, że rocznie na 500 plus idzie niecałe 30 miliardów.
Około 24, tak.
Zatem to, na co pracowały pokolenia przez 15 lat, zostało skonsumowane w zaledwie w półtora roku. I my to wszystko musimy odpracować. To nie jest tak, że budżet państwa jest pełen i teraz można te pieniądze rozdawać. Nie, oczywiście deregulacja jak najbardziej tak. Oczywiście moim zdaniem kroki zmierzające do obniżenia podatków jak najbardziej tak, ale też trzeba pamiętać, że sytuacja, w której Polacy żyli 2 miliony dzieci poniżej takiego progu ubóstwa, wymagała szybkich kroków redystrybucyjnych, które oczywiście wiąże się utrzymanie podatków. Także tutaj balansowanie
programu 500+, bo rozumiem, że do tego pan nawiązuje. Natomiast ja bym chciał, jakby przechodząc już do kolejnych naszych tematów, zapytać, czy nie za dużo tych reform? Czy Polska Razem, której jest pan przedstawicielem w koalicji rządowej pod przewodnictwem Prawa i Sprawiedliwości, nie myśli sobie za dużo tego? Wspomniany już dzisiaj wicepremier Gowin na przykład z ogromną rezerwą, mówiąc delikatnie, podchodzi do próby reformy ministra Radziwiłła, reformy służby zdrowia.
Zastaliśmy państwo strukturalnie słabej kondycji, że nie można udawać, że nie wymaga zmian i to radykalnych zmian. Nie tylko zmian takich systemowych. Należą się też zmiany ustrojowe, ale one wiążą się z koniecznością uzyskania większości konstytucyjnej. Dopóki jej nie będzie, należy mówić o tych ustrojowych, a koncentrować się na systemowych. I bez wątpienia jedną z takich dziedzin, która wymaga natychmiast reformy, jest służba zdrowia. Ale to, że się reformuje, to nie znaczy, że automatycznie podejmowane kroki zyskują rangę nieomylności. Przeciwnie, my dostrzegamy, że projekt przedstawiony przez pana ministra Radziwiłła, idący w dobrym kierunku, bo to jest powielenie tych pomysłów profesora religii, że nie ma pewnych potknięć, których warto byłoby uniknąć. Chociażby to, że jeżeli będzie taka sieć szpitali i nie będzie żadnego niuansowania, nie będzie pewnych kryteriów wprowadzonych, to będzie taka sytuacja, że szpitale, te, które się zadłużały, teraz bezkrytycznie będą się zadłużały, a te, które do tej pory były wzorowymi szpitalami, które się oddłużyły, restrukturyzowały i zaczęły utrzymywać...
Jest tam
utrzymywać,
plus, bo pan poseł tak, chce nam powiedzieć, że po prostu szpitale będą dostawały ryczałtem pieniądze, to jest mniej więcej tak jak rozliczanie się za ciepło, kiedy jeszcze nie wprowadzono podzielników.
Otóż to, jeżeli... Więc dlatego myśmy zgłosili pewne poprawki, żeby nie było tak, że te słabe będą już teraz bezkrytycznie mogły się zadłużać, a te dobre, idąc za wzorem słabych, również nie będą starały się o to, żeby bilansować wydatki i dochody, które mają z funduszu.
Pan poseł Andruszkiewicz przyglądał się
projektowi? Jeszcze jedno zdanie. Chodzi o to, że przy dobrych intencjach możemy doprowadzić do takiej sytuacji, że jeżeli... Nie, szpitalom nie będzie się opłacało na przykład stosowanie drogich terapii, to wówczas może tak być, że wróci ten mechanizm.
Do tego chciałem nawiązać, bo szpitale, które wiedzą, ile dostaną, każdy ich pacjent i koszt związany z jego leczeniem jest kosztem dla nich. W związku z tym komuś, kto wie, że dostanie na przykład 1000 złotych za
dlatego
każdym
jest
razem.
Jest ogromne ryzyko, że będą stosowane się, tanie procedury.
Czy ktoś przyjdzie się leczyć, po prostu by się
tak. A drogie procedury będą wymuszane na lekarzach, mogą być wymuszane na lekarzach niestety łapówkami, bo nie będzie innego sposobu, bo teraz można tak naprawdę, co jest też rodzi patologie ogromne, bo teraz można za to zapłacić. Minister chce uniknąć sytuacji, w której wyciąga się pieniądze z portfela obywatela, ale niestety...
Już raz się te pieniądze wyciąga w postaci składki zdrowotnej.
Otóż to... Ona niestety nie pokrywa wszystkich kosztów, a też te koszty nie są do końca racjonalne, bo no bardzo często stosuje się procedury tylko takie, które na przykład refunduje Narodowy Fundusz Zdrowia, a innych się nie stosuje, nawet jeżeli one przynoszą dobre efekty i leczą po prostu pacjentów. Tylko dlatego, że no niestety biurokracja, ale tak
pan
ten system działa.
Tak, panie to, że no, powiem w ten sposób. Tutaj no, bardzo dobra krytyka też, tak? Wewnętrzna cieszy mnie to, że również w obrębie rządu są dopuszczane głosy krytyki. Natomiast ja powiem w ten sposób. Generalnie ja się obawiam, że nie unikniemy tematów trudnych, mówienia wprost tego, jak wygląda sytuacja w ochronie zdrowia polskiej. A mając na względzie również to, że nasze społeczeństwo się starzeje. My się starzeje, tak? Po pierwsze żyjemy coraz dłużej. Po drugie wiemy, że wyże powojenne, tak? Będą wchodzić w okres starości i będą coraz częściej korzystały z ochrony zdrowia. Czyli nakłady na ochronę zdrowia będą musiały
rosnąć.
Kłopot
się zacznie, jak my zaczniemy wchodzić w okres senioralny. Generalnie, pośle, nasze pokolenie.
No, tak, tak, to te echo wyżu powojennego, czyli gdzieś tam, no właśnie osoby urodzone w PRL-u.
Lata 70, 80.
A jeszcze pamiętam to, że trzeba mieć na uwadze to, że dzisiaj ludzie żyją dłużej, tak? Czyli nie tylko będzie ich więcej, ale będą również dłużej żyli. Ja oczywiście życzę każdemu 100 lat życia, tak? Natomiast sprawa jest taka, że będą to generowane coraz większe obciążenia i moim zdaniem nie unikniemy sytuacji, w której musimy mówić również o prywatnej ochronie zdrowia, tak? Jak ona ma być kompatybilna. Jestem zwolennikiem partnerstwo publiczno-prywatnego.
Haseł służby zdrowia jest dekomercjalizacja tej reformy ministra Radziwiłła.
Nie, no to właśnie moim zdaniem to idzie w złą stronę troszeczkę, bo ja powiem wprost, to znaczy teraz również młodzi Polacy się często też bogacą, tak? Nie wszyscy, ale jest duża część, która z którą, i nie tylko młodzi, tak? Coraz częściej Polaków stać na to, aby za usługę zapłacić dosyć ją szybko. Ja sam osobiście na przykład, nie wiem, niewiele choruję, tak? Na szczęście, no, póki co przynajmniej. Jeżeli potrzeba wizyty u specjalisty raz w roku, to wolę za to zapłacić wizytę 100-200 zł. Ale mieć ją natychmiast, tak? Natomiast nie czekać miesiącami gdzieś tam w kolejkach, bo wiem, jak to wygląda w publicznej ochronie zdrowia. Niestety jest to czekanie kolejkowe. Ja jestem świadomy tego, że dzisiaj moje składki idą głównie na starsze pokolenia. No to jest pewnie wydać solidaryzmu, tak? Społecznego. Tak musi być po prostu. No kiedyś być może na moją starszy też ktoś będzie pracował. Natomiast nie możemy uciekać do tego sektora prywatnego, bo ten sektor prywatny może w dużej mierze odciążać właśnie sektor publiczny dla osób, które stać na to, aby daną usługę utrzymać szybciej, tak? I jestem świadomy, że państwo musi zapewniać, bo ja nie wyobrażam sobie sytuacji, w której na przykład kobieta, która zachodzi w ciąży, obawia się o to, jak będzie prowadzona jej ciąża, tak? Czy państwo jej będzie się opiekować, czy nie? Bo tu musi być bezwzględna opieka na najwyższym poziomie i dziecko również, albo na przykład oszczędzanie na pediatrii, tak? Gdzie dzieci muszą mieć zawsze darmową opiekę.
Tam jest chyba większy problem, panie pośle, w stosunku do tych działań, zresztą tak podnoszą zwolennicy reformy całą sprawę, że te, które są jakby te części służby zdrowia, ośrodków zdrowia, szpitali, które przynoszą dochód, one są szybciutko wydzielane spośród tego szpitala i jako prywatne świadczą usługi na rzecz placówki na przykład.
Tak? No tak, no to jest duży problem. To podobny problem mieliśmy chociażby z ratownictwem medycznym. Tam też były takie właśnie sygnalizowane problemy. Natomiast ja bym bardzo chciał, abyśmy również o tej reformie mówili o rozwoju geriatrii w Polsce. No właśnie to, co ciągle podkreślam. Będziemy mieli coraz więcej starszych Polaków, którzy będą wymagać opieki medycznej. Geriatrów praktycznie nie ma na polskim rynku ochrony zdrowia. Cierpimy na olbrzymi deficyt w tej materii. Lekarze, którzy zajmują się starszymi ludźmi, mówiąc wprost, i musimy bardzo szybko właśnie położyć nacisk na to, aby takich lekarzy wykształcić. No bo kto będzie się opiekował tymi starszymi osobami? Nawet jeżeli będą to środki, to nie będzie specjalistów. I tu będzie problem. I nad tym problemem już dzisiaj musimy zacząć myśleć, no bo w końcu nauczmy się jako Polacy myśleć na 10-20 lat do przodu, a nie tylko na dzisiaj.
Proszę Państwa, to w takim razie przejdźmy do tego naszego ostatniego tematu, który zwykle podsumowuje bieżące wydarzenia. W tej chwili wszyscy zerkamy tutaj na ekrany telewizorów, gdzie w różnych stacjach informacyjnych hasło główne dziś to Sariusz Wolski zamiast Tuska, czyli wybory przewodniczącego Rady Europejskiej. Tak globalnie, jak obiecaliśmy Państwu, porozmawiamy sobie na koniec. W co to jest gra?
Znaczy, gra jest o to, czy rękoma Polaków, czyli Donalda Tuska, będziemy reprezentować interesy niemieckie, czy też...
Czyli rozumiem, że Donald Tusk reprezentuje interesy niemieckie, pańskim zdaniem.
No chyba to jest oczywiste, bo jeżeli Niemcy go popierają, a nie Polacy, jeżeli został wybrany
takie,
przez
Czechy
Niemców...
I Francja będą popierać Donalda Tuska, to trochę nie głupio, że my nie będziemy go popierać?
Rozumiem, że jest koalicja państw, które będą reprezentowały interesy niemieckie. My powinniśmy zabiegać o to, żeby zyskać sojuszników do reprezentacji interesów polskich, ale...
A jak przyjdzie taki na przykład Guy Verhofstadt albo inny Polakożerca, w cudzysłowie oczywiście, państwo wybaczą, że tak powiem, ale patrzę tutaj po twarzach moich gości,
ale to jest,
to będzie jeszcze gorzej.
Nie. Gorzej jest wtedy, kiedy nie umiemy walczyć o... To jest najgorsze, kiedy nie umiemy walczyć o swoje interesy. Kiedy tylko dlatego, że ktoś stosuje manipulacje, uważamy, że dobrze, lepiej niech to będzie Polak, który będzie służył niemieckim interesom, niż mamy... Ja wolę, żeby polskim interesom, jeżeli to będzie sojusz... Chociażby nie wykluczam, że dojdzie do jakichś rozmów, które wyłonią obywatela innego państwa, który zobowiąże się do tego, że w ramach koalicji państw, mniejszych być może państw, nowych członków Unii Europejskiej, że będziemy się domagać pilnowania swoich interesów. Wtedy nie przeszkadzać, nie będzie mi przeszkadzać, że to będzie Węgier.
Donalda Tuska domagania się reprezentowania polskich interesów, pan poseł Andruszkiewicz?
Panie pośle, panie redaktorze, panie pośle, ja bym zaczął w ogóle od tego, że jestem obserwatorem stosunków międzynarodowych, troszeczkę też teraz na niwie praktycznej się poruszam w dyplomacji i tutaj nie trzeba zresztą wybitnej znajomości na kanwie dyplomatycznej, żeby wiedzieć, że pan Donald Tusk od początku był nastawiony na pewną konfrontację i zmierzał moim zdaniem do tej konfrontacji celowo, ponieważ wyobraźmy sobie...
Konfrontację z rządem Prawa i Sprawiedliwości.
Zgadza się. Wyobraźmy sobie taką sytuację, w której doskonale wie Donald Tusk,
to
wygrywał wybory.
Ale
to właśnie od tego byśmy wymagali od samego Donalda Tuska. Pamiętamy o tym, że PiS popierał na początku Donalda Tuska w poprzedniej kadencji, więc wszystko z tej strony międzynarodowej grało u nas. Natomiast proszę sobie wyobrazić sytuację, w której pan Donald Tusk po wyborach w Polsce na przykład prosi o spotkanie przedstawicieli wszystkich ugrupowań w parlamencie nowych, tak, liderów oczywiście, prosi o spotkanie pani premier, pana prezydenta, tak, no, prezesa Prawa i Sprawiedliwości, wspólnie spotykają się przy stole i rozmawiają, jakie Polska ma priorytety w Unii Europejskiej, jakie wspólne stanowisko powinniśmy mieć na arenie międzynarodowej. Po czym, kiedy na przykład wybuchają w Polsce pewne wewnętrzne jakieś afery, chociażby tak jak ta okupacja tej mównicy sejmowej, tak? Donald Tusk odmawia komentarza, mówiąc o tym, że są to sprawy wewnętrzne państwa polskiego, w Polsce jest opozycja, której ufa. Jeżeli ktoś jest zainteresowany głosem opozycji, odsyła na przykład do Grzegorza Schetyny, ja się w tej sprawie nie wypowiadam. Panie dyrektorze, w takiej sytuacji, gdyby Tusk tak się zachowywał, bardzo ciężko byłoby mu odmówić poparcia. nawet jego wrogowie musieliby wtedy powiedzieć, że no jak mamy nie poprze, tak? Zachowywał się w porządku, rozmawiał z nami, spotykał się, nie krytykował nas. Natomiast co robił Donald Tusk? Nie spotykał się z liderami ugrupowań opozycyjnych, prowadził własną politykę na niwie międzynarodowej, co więcej, krytykował państwo polskie.
A prezydentowi Dudzie z natury pogratulował tylko na Twitterze.
Dokładnie tak, ale kończąc, panie doktorze, to była celowa, Donald Tusk dla mnie osobiście jest wielkim manipulatorem. Ja pamiętam pana Donalda Tuska jeszcze z kampanii krajowych, kiedy on mamił Polaków obniżką podatków chociażby, tak? Czy zmianami w ordynacji wyborczej. To jest człowiek, który ma naprawdę dobre zaplecze.
Manipulator to synonim polityka, być może.
Być może tak, ale w tym bardzo złej materii, tak? W takiej maksymalnej złej materii. I teraz robił to samo. Poszedł tą samą ścieżką, poszedł celowo na konfrontację. Moim zdaniem uchowa się gdzieś w tej arenie międzynarodowej, nawet nie zostanie przewodniczący Rady Europejskiej, dostanie prawdopodobnie jakieś stanowisko i będzie co za dwa lata do Polski, aby tutaj stanął na czele opozycji.
I zostanie prezydentem.
Chyba
nie.
Chyba Tuskobusu. Natomiast jedno małe sprostowanie. Donald Tusk nigdy nie prowadził własnej polityki w Unii Europejskiej. Nie ma czegoś takiego jak Donald Tusk, własna polityka.
Myśmy oczywiście trochę się zachłysnęli tym, że
Donald
nasz
Tusk
przedstawiciel Polski
powołany.
Został szefem Rady Europejskiej, ale wiadomo,
ale nie został dlatego,
jest
że jest Polakiem i reprezentuje interesy polskie, tylko dlatego, że Niemcy, widząc, że chwieje się układ polityczny, który reprezentował interesy niemieckie w Polsce, podał rękę, taką protezę, żeby uratować te wpływy. Przypominam, to nie kto inny, jak jeden z liderów Platformy Obywatelskiej mówił o tym, że jeszcze poprzedniczka Platformy Obywatelskiej, partia liberalna, dostała Kongres Liberalno-Demokratyczny, dostawał w reklamówkach marki. Jeszcze wówczas były marki na funkcjonowanie partii. I w tej sytuacji, kiedy
to są bardzo daleko
interesy
idące wnioski, panie pośle.
Ja się zastanawiam
nad
do których
tym
nigdy się nie odniósł nikt z Platformy, potwierdzając je, bo tylko niezdementowana informacja jest prawdziwa, zdaniem
chociażby
niektórych.
Nie wiem, Sławomir Nitras, Nowak, nie Nitras, na fotelu szefa ukraińskiej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, przepraszam, Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Polsce, że nawiązuje do, czy korzystając z jej nazwy, nawiązuje do sytuacji na Ukrainie, ale czy wy się nie cieszycie, że to Polak właśnie jest tam, gdzieś zajmuje ważne stanowisko? Mimo że on jest zupełnie innej niż panowie opcji politycznej.
Panie redaktorze,
ale cały czas orbitujemy jakby w sferze, przyciągamy kulturowo ten wschód do nas i ten zachód również Donaldem Tuskiem.
Oczywiście pytanie jest o intencje. Co przyświecało tym intencjom? Bo kierując się tymi zasadami, jakbyśmy odwiedzali znany nam zakład karny, że tam i cieszyli się z tego, że większość stanowią Polacy, to nie byłby powód do dumy. Nie cieszymy się dlatego, że ktoś jest Polakiem, tylko dlatego, że będąc Polakiem odniósł jakiś sukces. Sukcesem akurat, jeżeli chodzi o ministra Nowaka, to jego taki sztandarowy projekt Pendolino raczej do sukcesów Polski nie należy. Na pewno Włosi odnotują to jako wielki sukces, bo kupiliśmy 8 razy
droższe.
Czyli z tego,
że on dowodzi drogami, budową dróg na Ukrainie, bardziej skorzystają Włosi, chcę pan powiedzieć, niż my.
Nie powiem, że Włosi. Podejrzewam, że skorzystają ci, których stać na to, żeby rozmawiać z panem Nowakiem nie merytorycznie, tylko używając gadżetów.
Pan poseł Andruszkiewicz.
Panie doktorze, znaczy my przede wszystkim cierpimy na chroniczny brak kształcenia elit w Polsce. My nie kształcimy młodych ludzi w znaczeniu państwowym. Nie robimy tego. U nas służy się partii. W momencie, kiedy człowiek młody chce na przykład zaistnieć w dyplomacji, czy w ogóle w państwie polskim, nawet robiąc jakąś karierę, tak, zazwyczaj musi być przynależny do jakiegoś obozu politycznego i on doskonale wie, że w momencie, kiedy kończy się jego obóz polityczny, jego kariera również się zazwyczaj kończy. I to jest wielką tragedią Polaków. I my nie potrafimy właśnie kształcić tych takich elit państwowych, które będą zawsze służyły sprawie Rzeczypospolitej, bez względu na to, który obóz polityczny będzie obecnie u władzy. I to jest właśnie wielki problem, który dzisiaj powinniśmy rozwiązywać w naszym szkolnictwie, również wyższym, tak, ale również na placówkach dyplomatycznych. Donald Tusk jest tego bardzo dobrym, moim zdaniem, przykładem. Bo tak jak już nakreśliłem wcześniej, gdyby chciał, on doskonale jest na tyle inteligentny, ma na takie doświadczenie polityczne, że wiedział, jak rozegrać sprawę w ten sposób, żeby to poparcie otrzymać musiał. A poprowadził to bardzo konfrontacyjnie, moim zdaniem celowo, kalkulując sobie, że przyda mu się to za dwa lata do walki wyborczej. Więc to jest tragedia, niestety, ale nasza jako Polaków.
Bardzo dziękuję Państwu za uwagę, Panom za to spotkanie w studiu. To były Gry Polityczne. Zapraszam za tydzień. Do usłyszenia.